Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. To wyróżnienie dla Kościoła Warszawskiego, wezwanie do jeszcze większej służby. Tak swą nominację kardynalską komentuje arcybiskup Kazimierz Nycz. Będzie on gościem dzisiejszego magazynu. Powiemy też o wzorze żony, matki i opiekunki ubogich, czyli świętej Elżbiecie Węgierskiej, której papież dedykował katechezę podczas audiencji ogólnej. Na zakończenie między skrupułami a cynizmem, czyli jesienny numer życia duchowego. 20 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI kontynuował cykl rozważań o wielkich kobietach z dziejów średniowiecznego Kościoła. W katechezie podczas audiencji ogólnej mówił o świętej Elżbiecie Węgierskiej, córce króla Węgier Andrzeja III i siostrzenicy świętej Jadwigi Śląskiej. Jej krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
Urodziła się w 1207 roku na zamku Saros-Patak koło Bratysławy. Bardzo młodo została zaręczona w Wartburgu z Ludwikiem, synem Hermana, landgrafa Turyngii. Po śmierci ojca Ludwik, mający 18 lat, poślubił Elżbietę. Była mądrą żoną i matką, osobą głębokiej wiary, wrażliwą na ludzką biedę. Podejmując dzieła miłosierdzia, rozdawała potrzebującym jedzenie, ubrania, spłacała ich długi, niosła pomoc chorym. Ta jej postawa, popierana przez męża, wyrastała z fascynacji świętym Franciszkiem i z kierownictwa duchowego franciszkanów Rudygera i Konrada. Po śmierci męża w 1227 roku opuściła Wartburg i osiadła z dziećmi w Weizenach. Rok później złożyła ślub wyrzeczenia się świata. Z przysługujących jej dóbr ufundowała szpital dla najbiedniejszych i opuszczonych chorych, którym osobiście posługiwała. Jako pierwsza tercjarka przyjęła wraz z przyjaciółkami habit franciszkański. Ostatnie lata swego życia spędziła w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. Zmarła w 1231 roku. W 4 lata później papież Grzegorz IX ogłosił ją świętą.
Benedykt XVI wiele miejsca poświęcił udanemu małżeństwu świętej Elżbiety. Jej mąż, landgraf Turyngii Ludwik IV, od samego początku popierał duchowe i charytatywne aspiracje swej żony. Nie dawał też posłuchu krytykom, którzy donosili mu o jej kontaktach z ubogimi.
Kiedy donoszono mu o jej postępowaniu, ten nie tylko nie był tym zmartwiony, lecz odpowiadał krytykom: dopóki nie sprzeda mojego zamku, jestem z tego zadowolony. Jej małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Elżbieta pomagała mężowi rozwijać jego ludzkie umiejętności, wynosząc je do poziomu nadprzyrodzonego, on zaś chronił ją i bronił jej wspaniałomyślności względem ubogich oraz praktyk religijnych. Są oni żywym świadectwem tego, jak wiara oraz miłość do Boga i bliźnich umacniają życie rodzinne i pogłębiają związek małżeński. Śmierć męża była dla Elżbiety ciężką próbą. W styczniu 1227 roku Ludwik IV dołączył do krucjaty cesarza Fryderyka II. Zmarł jednak po drodze we włoskim porcie Otranto w wieku 27 lat.
Polakom natomiast papież przypomniał postać innego świętego z epoki średniowiecza.
Witam uczestniczących w tej audiencji pielgrzymów polskich. Dzisiaj w Polsce przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana z Kent, filozofa, teologa na Uniwersytecie Jagiellońskim, patrona archidiecezy krakowskiej. Był pracowity, wytrwały, pobożny. Wyróżniał się duchem miłosierdzia i troską ubogich. Uczmy się od niego wierności Chrystusowi i Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wyniesienie do godności kardynalskiej 24 duchownych z całego świata, wśród nich arcybiskupa warszawskiego Kazimierza Nycza, zapowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Trzeci konsystorz obecnego pontyfikatu, na którym otrzymają oni od papieża nominacje i bilety kardynalskie, odbędzie się za miesiąc.
Wśród nominatów będzie tym razem 10 kardynałów kurii rzymskiej i 10 biskupów diecezjalnych, którzy nie ukończyli jeszcze 80 roku życia, a więc mają prawo do udziału w konklawe. Ponadto Benedykt XVI wyniesie do tej godności jeszcze 4 innych duchownych liczących ponad 80 lat, którzy, jak powiedział, odznaczyli się oddaniem w służbie Kościołowi.
Nominacje kardynałów kurialnych dotyczą m.in. prefektów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i do Spraw Duchowieństwa oraz sygnatury apostolskiej, przewodniczących papieskich rad do spraw popierania jedności chrześcijan, do spraw kultury i cor unum oraz penitencjarza większego. Obejmują 7 Włochów, Amerykanina, Gwinejczyka i Szwajcara. Nowi kardynałowie z rozsianych po świecie diecezji to obok metropolity warszawskiego patriarcha koptyjski z Egiptu oraz arcybiskupi z Brazylii, Demokratycznej Republiki Konga, Ekwadoru, Niemiec, Sri Lanki, USA, Włoch i Zambii. Z 4 nominatów, którzy ukończyli już 80 rok życia, 2 Hiszpanii i Włoch to biskupi, w tym były prezes papieskiej Akademii Pro Vita, biskup Elios Grecia. Pozostali Włoch i Niemiec to emerytowany dyrygent chóru Kaplicy Sykstyńskiej i były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Po konsystorzu 20 listopada kolegium kardynalskie liczyć będzie łącznie 203 purpuratów.
To wyróżnienie dla Kościoła Warszawskiego, wezwanie do jeszcze większej służby. Tak swą nominację kardynalską komentuje arcybiskup Kazimierz Nycz. Podkreśla zarazem, że ta nominacja zobowiązuje do tego, by patrzeć na sprawy Kościoła z podwójnej perspektywy, diecezji i Kościoła powszechnego w bliskości Ojca Świętego. Z metropolitą warszawskim rozmawia Rafał Łączny.
Gratulując księdzu arcybiskupowi nominacji kardynalskiej, zacznijmy naszą rozmowę od pytania, z jakimi uczuciami ksiądz kardynał nominat przyjął decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI.
Muszę powiedzieć w ten sposób, że człowiek przychodząc do Warszawy jakby się tego spodziewał, że kiedyś wcześniej czy później się to stanie, ale sam moment zbliżenia się tego mnie osobiście wprawia w takie, że tak powiem, duże zakłopotanie w tym znaczeniu, że sobie uświadamiam i zdaję sprawę, że jest to przede wszystkim wezwanie do jeszcze większej służby Kościołowi. Każdy biskup jest odpowiedzialny za cały Kościół, jest jakby uczestnikiem kolegium, które jest kolegium apostolskim. Natomiast kardynał w sposób szczególny powołany przez papieża do tego, żeby uczestniczyć bardziej, jeszcze bardziej w sprawach Kościoła powszechnego, w sprawach wyrażających się pracą, czy to na poziomie udziału w poszczególnych kongregacjach watykańskich, czy spotkań kolegium kardynalskiego razem z papieżem. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nie tyle wyróżnienie, ile jest to powołanie do większej pracy na rzecz Kościoła, Kościoła powszechnego. I w związku z tym tak to przyjmuję. Ta pokora wynika także i nie jest wcale udawaną pokorą, stąd, że ja sobie zdaję sprawę doskonale z tego, że jest to przede wszystkim nie nominacja w pierwszej kolejności dla mnie i za moje jakiekolwiek zasługi. Jest to nominacja, która jakby przynależy i należy się ze sprawiedliwości ważności Kościoła Warszawskiego, stolicy, która się należy Kościołowi Warszawskiemu. I tak ją przyjmuję, chcąc zachować naprawdę proporcje, to znaczy, żebym jeszcze bardziej mógł służyć nie tylko w Kościele powszechnym, ale nie zmniejszyć służby dla Kościoła Warszawskiego. I tak jest moje zwyczajne, proste myślenie na ten temat.
Zmienia się jakoś rola księdza arcybiskupa jako kardynała?
Myślę, że tak i nie. To znaczy, episkopat polski od nowego statutu ma swoje struktury odnowione, to znaczy ma funkcję przewodniczącego konferencji episkopatu, jest prezydium, jest rada stała. W tym znaczeniu uczestniczyłem w tym wszystkim przez to, że należę do rady stałej już lat, drugą kadencję, prawie 7 czy 8. Pełniłem funkcję w różnych komisjach episkopatu, między innymi byłem przez 10 lat przewodniczącym komisji bardzo ważnej wychowania chrześcijańskiego. A więc w tym znaczeniu będzie to praca podobna w konferencji Episkopatu Lodzieckiego poprzedniej. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność za wypowiedzi, za słowa, za decyzje z mojej strony przede wszystkim musi być jeszcze większa, dlatego że pewnie to będzie tak, że jeżeli ktoś zostaje kardynałem, to będzie szczególnie słuchany jego głos w tym znaczeniu, jak się to ma do poszczególnych wydarzeń, do poszczególnych spraw, którymi żyje Kościół, czy Kościół zwłaszcza na styku życia kościelnego, religijnego i spraw społecznych.
A gdybyśmy, księże kardynale, spojrzeli szerzej, nie ulega wątpliwości to, co ksiądz kardynał wspomniał, że także odpowiedzialność za Kościół chyba trochę wzrasta w tym bardzo szerokim pojęciu, za ten Kościół powszechny. Także ksiądz kardynał będzie należał przecież do grona elektorów, a więc do tych osób, które odpowiedzialne są za wybór następcy świętego Piotra.
No to jest najważniejsze. Pewnie funkcja, jaka przysługuje kolegium kardynalskiemu, myślę, że oby mianowicie nie trzeba było z tego uprawnienia korzystać, dlatego że mamy papieża, który mimo swojego wieku jest bardzo w świetnej kondycji intelektualnej, ale także fizycznej. Oby jak najdłużej przewodził Kościołowi, tym bardziej, że potrafi rozpoznawać znaki czasu w Kościele całym powszechnym, także w Europie. Potrafi, rozeznawszy te znaki czasu, mówić do współczesnego Kościoła i świata językiem pozytywnym, językiem, który jest rzeczywiście językiem nowej ewangelizacji. Myślę, że to nie jest tylko kwestia, że powołał w tym celu nową strukturę, ale po prostu podjął to, co poprzednik jego, papież Jan Paweł II, widział jako ważną sprawę w Kościele i w świecie dzisiaj. Natomiast jest to taka refleksja, która, myślę, mi towarzyszy tej sprawie. To znaczy, my czasem za bardzo patrzymy na Kościół w sposób partykularny czy w sposób lokalny. I jakby patrzymy troszkę, tracąc w tym patrzeniu czy w tym spojrzeniu, wizję Kościoła powszechnego. Tego Kościoła, którego cząstką, ale cząstką jest Kościół w Polsce. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że czasem się nam mylą teologiczne pojęcia i mówimy zamiast Kościół, który jest w Polsce, czy żyje w Polsce, mówimy Kościół Polski, nie ma takiego Kościoła polskiego, ale to jest kwestia pewnej rzeczywistości, która za tym stoi, czyli jakby za bardzo patrzymy przez pryzmat tego, co różnicuje, natomiast mniej przez pryzmat tego, co jest wspólne, co łączy. I w tym znaczeniu, kiedy jakoś ta myśl powoli do mnie docierała w ciągu tych ostatnich dni, to sobie uświadomiłem, że rzeczywiście spojrzenie na Kościół w każdym kraju, także na Kościół w Polsce z perspektywy następcy Piotra, z perspektywy Rzymu, jest spojrzeniem niezwykle ubogacającym i pokazującym te wszystkie sprawy i zadania, wyzwania, które są wspólne, a nie pozwalającym się koncentrować tylko na własnych problemach, bo wtedy jakby grzęźniemy w takim partykularyzmie, który mógłby być partykularyzmem zawężającym, jak każdy partykularyzm.
Skoro mówimy o pojęciach, wydaje się, że dla przeciętnego Kowalskiego wyrażenie kardynalat jest nieznane. Wydaje się wszystkim, że jest to stopień święceń. Tymczasem jest to nominacja. Gdyby ksiądz arcybiskup jako kardynał nominat zechciał wyjaśnić, na czym ów kardynalat polega, cóż to takiego jest?
Znaczy, no myślę, że to jest dość proste wyjaśnienie. Znaczy, rzeczywiście władza w Kościele, która jest służbą i powinna być służbą jeszcze bardziej, przychodzi zazwyczaj przez święcenie. Taka służba, powołanie do kapłaństwa służebnego, dokonuje się w diakonacie po raz pierwszy, dokonuje się w prezbiteracie. I potem na to się nakładają funkcje, do których biskup czy ktoś, kto kościołem kieruje, poprowadzi czy powierza, na przykład funkcje proboszcze czy wikariusza. Tak jest z biskupstwem, które jest włączeniem w kolegium właśnie biskupie. To się dokonuje przez sakrament święceń, osobnych święceń. Natomiast w przypadku instytucji, która się wytworzyła w ciągu wieków Kościoła, instytucji kolegium kardynalskiego, jest to rzeczywiście nominacja na kogoś, kto właśnie w tym gremium, w tym gronie, wśród 120 innych mających prawo wyboru papieża zajmuje miejsce po to, by z jednej strony być najbliższym, takim niewynikającym wręcz ze święceń, wprost ze święceń, ciałem doradczym Ojca Świętego. Papież zwołuje czasem kolegium kardynalskie właśnie w takich sprawach, nie tylko na konsystorzach, gdzie się nominuje nowych kardynałów, ale także na posiedzeniach, czyli konsystorzach bardziej roboczych, związanych z jakimś konkretnym problemem. Tak robił Jan Paweł II i tak robi papież Benedykt XVI. A więc no, jest to zaliczenie konkretnego biskupa do tego ważnego gremium kościelnego. Myślę, że głównie tutaj chodzi o to, żeby był reprezentowany nie tylko geograficznie, ale też geograficznie Kościół i żeby były reprezentowane te wszystkie miejsca w Kościele, które są stolicami biskupimi ważnymi. Stąd w Polsce tak to było przez ostatnie przynajmniej dziesiątki lat, że był to Kraków i Warszawa, Warszawa i Kraków. Potem przez wieki, kiedy Wrocław należał do Niemiec, był to także Wrocław i był także wtedy, kiedy był ksiądz kardynał Kominek i kiedy był ksiądz kardynał Gulbinowicz we Wrocławiu, więc myślę, że tak na to patrzy.
Z arcybiskupem Kazimierzem Nyczem rozmawiał Rafał Łączny.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Między skrupułami a cynizmem to temat jesiennego numeru Życia Duchowego.
Piotr Rabciak.
Relatywizm moralny graniczący z cynizmem, w dużej mierze inspirowany nową falą ateizmu, zwanego dzisiaj humanistycznym, wymusza dyskusję o moralnej postawie człowieka. Szukając złotego środka chrześcijańskiej mądrości, nasi autorzy podejmują refleksję nad przekraczaniem zarówno postawy skrupulanckiej, jak i cynicznej. Ojciec Piotr Aszyk w artykule Skrupuły – moralna buchalteria opisuje skrupuły jako bolesne doświadczenie, które może przydarzyć się każdemu, a które w praktycznym wymiarze, leczone i przekraczane, może stać się źródłem pokory i głębszego zawierzenia Bogu. W artykule Bez skrupułów – moda na cynizm ojciec Józef Augustyn, powołując się na literaturę Dostojewskiego, Onfraja, Remarka, Littela, Nachacza i Sołżenicyna, ukazuje, jak niebezpieczna jest postawa cyniczna, zarówno dla człowieka hołdującego jej, jak i dla jego bliskich i społeczeństwa. Ojciec Stanisław Morgalla w tekście Ponad skrupułami i cynizmem wskazuje zaś na drogę przekraczania, zarówno raniącej głęboko samego siebie i zamykającej na innych postawy skrupulanckiej, jak też agresywnej i destrukcyjnej postawy cynicznej. W numerze publikujemy także fragment praktycznego przewodnika dla spowiedników, świętego Alfonsa Marii de Liguori, o tym, jak należy postępować ze skrupulantami w konfesjonale oraz artykuł o charakterze polityczno-społecznym księdza Alfonsa Skowronka pod tytułem Polityka, troska o dobro ogółu czy czysty cynizm. W dziale misyjne Drogi Kościoła z okazji 400. rocznicy śmierci Matteo Ricciego publikujemy artykuł ojca Benoît Vermandera pod tytułem Matteo Ricci – portret duchowy. Autor opisuje w nim życie i działalność tego wybitnego misjonarza jezuickiego. Na przełomie XVI i XVII wieku podbił on serca Chińczyków do tego stopnia, że także dziś w komunistycznych Chinach ciągle żywa jest pamięć o mądrości ojca Ricciego i jego miłości do narodu chińskiego. Wśród rozmów duchowych szczególnie polecamy wywiad z biskupem Antonim Długoszem o jego pracy z narkomanami we wspólnocie chrześcijańskiej Betania. Ksiądz biskup w sposób bardzo osobisty dzieli się swoim doświadczeniem pracy z głęboko zranionymi przez życie młodymi ludźmi. W słowach biskupa Długosza uderza mądrość i wyważenie pomiędzy akceptacją, miłosierdziem i współczuciem, a jasnymi wymaganiami, jakie należy stawiać dziś młodym. W dziale Słowo, obraz, czyn z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina Anna Woźniakowska przedstawia duchowy portret kompozytora oraz fenomen jego twórczości, niezmiennie poruszającej słuchaczy na całym świecie. W numerze zamieszczamy ponadto świadectwa oraz recenzje interesujących książek.
Prezentacją jesiennego numeru Życia Duchowego kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.